Wuchu na świat. Podróżujemy do Laosu wspólnie z Ewą Ulman, podróżniczką, architektką wnętrz i projektantką biżuterii. Jak pojawił się na mapie twoich podróży Laos?
Wzięłam dłuższy urlop i postanowiłam wyruszyć w świat. Zaczęliśmy od Chin. Przejechaliśmy całe Chiny właściwie z północy na południe. No i na końcu Chin na południu jest przejście graniczne, którym dostaliśmy się do Laosu takim fajnym autokarem malutkim. Czyli siedzieliśmy tacy całkiem ściśnięci w tym autokarze. No nie było autokar, teraz tutaj taki minibus, załóżmy, gdzie powinno siedzieć może 6 osób, a siedziało nas 12, więc prawie na kolanach. A ja miałam tutaj jakiegoś Laotańczyka. W takich autokarach oni oczywiście tam granicami przewożą różne dziwne produkty i różne rzeczy, więc było słychać jakieś dźwięki z pudełeczka, to piesek tam był pewnie mały. W pewnym momencie autokar zatrzymał się i ktoś przyniósł na sznurku świstaka. Jakieś dziwne korzenie były, był wąż, więc tak jechaliśmy do Laosu.
Laos może być częścią dłuższej podróży, ale czy to jest też taki kraj, który warto wybrać jako punkt docelowy i spędzić tam 2 tygodnie, miesiąc?
Zdecydowanie tak. Jest to kraj przepiękny, kraj wodospadów, kraj zieleni, kraj bardzo relaksujący, bo jest całkiem fizycznie dużym krajem, ale mieszkańców ma około 7 milionów ludzi tam mieszka, a więc jest wiele miejsc takich nieodkrytych. Nie ma takiego turystycznego nacisku. Są miejsca, które zupełnie człowiek odkrywa sam, trafia do pięknych wodospadów i jest w takich miejscach rajskich, zupełnie sam z naturą.
Wybieramy jako punkt na mapie Laos i bezpośrednio do Laosu są loty,
tak,
czy
tak,
jednak przez Chiny?
Tak, so, myślę, że z Chin byłoby mimo wszystko taniej, bo Chiny teraz tak się rozwinęły ekonomicznie, że lotów jest tam pełno różnych i w różnych dobrych cenach też z Polski. A do Laosu wiem, że można dolecieć do miasta Vientiane, to jest stolica.
Stolica.
Albo do Luang Prabang, tak wydaje mi się, jest to bardzo turystyczne miejsce, które to była francuska kolonia. W ogóle Laos w pewnym długim okresie historycznym podlegał protektoratowi Francji i jest tam wiele wpływów francuskich. No i ten Luang Prabang, takie piękne miasto z architekturą francuską, z bułeczkami francuskimi, piekarniami, wygląda trochę inaczej niż inne laotańskie wioski.
Ile pieniędzy musimy zarezerwować na podróż?
Nie wiem niestety właśnie, jakie są co
tak
ceny lotów bezpośrednich, ale cały miesiąc tam w Laosie, taki, w którym właściwie nie oszczędzaliśmy. Robiliśmy to, co chcieliśmy. Czasami mieliśmy przewodników, wynajmowaliśmy motocykle. Bez większych problemów finansowych zupełnie wyszło nam około, załóżmy, 500 funtów od osoby, czyli to jest 2,5 tysiąca polskich złotych za cały miesiąc. I codziennie jedliśmy różne fajne rzeczy. Jedzenie jest bardzo tanie. Noclegi są bardzo tanie. Zostawialiśmy w fajnych miejscach, gdzie nocleg kosztował tylko na przykład 20 zł od osoby albo czasami nawet od pary i zawsze mieliśmy własną łazienkę czy własny pokoik, nie zostawaliśmy nawet w hostelach, więc na pewno łatwo jest to zorganizować, jak już się tam jest na miejscu. Jest tam wiele fajnych miejsc ukrytych, gdzie można zostać w pięknym bambusowym domku nad samym wodospadem, dosłownie otwiera się drzwi i tutaj wodospad całą noc pięknie szumi, a w cenie 15 zł za noc, więc polecam bardzo Laos.
Okazuje się, że dziś problemem nie jest koszt wyprawy, bo jak się uświadomi, że taki miesiąc w Laosie można spędzić za 2,5 tysiąca, no to myślę, że w tydzień nad polskim morzem rodziny mogą tyle wydać albo i więcej. Więc tak naprawdę tym, co nas czasami powstrzymuje przed tymi dalekimi podróżami, jest jakiś taki niepokój, lęk, strach. Czy jest się czego bać, wybierając jako cel swojej podróży Laos?
Absolutnie nie. Jest to kraj dosyć bezpieczny, właściwie całkowicie bezpieczny. W ogóle w żadnym zresztą z krajów, w których podróżowaliśmy, nie mieliśmy żadnych nieprzyjemności. Mimo wszystko miałam podobne odczucia przed wyruszeniem w taką dłuższą podróż, że jak to tak można jechać bez planu? Gdzie będziemy nocować? Co się będzie działo codziennie, czy dotrzemy z tego miejsca A do B i tak dalej. Ale jak to się już wszystko toczy, to ta nasza wiedza coraz bardziej się pogłębia i zaufanie do ludzi coraz bardziej się zwiększa i jest dużo fajnych momentów, kiedy podróżując czasami z plecakiem, czasami na motocyklu, byliśmy zatrzymywani, zapraszano nas do domów, podarowywano nam zawsze jakieś owoce, zatrzymywały nas jakieś malutkie dzieci, wrzucając nam jakieś tam dziwne lokalne jabłka, wersje jabłek i tak dalej. Więc ten strach ma wielkie oczy, ale jak już to się zacznie robić, to odchodzi w tył głowy zupełnie i nie
cieszy się
ma.
Człowiek samą podróżą.
Człowiek się bardzo cieszy samą podróżą i każdy moment jest nowym odkryciem, więc po prostu dalej chce się poruszać do przodu i znajdować te nowe miejsca. I nieważne jest, czy przejedziemy to autokarem, czy nawet unikaliśmy bardzo samolotów, bo samolot przenosi nas z punktu A do B i jakby tracimy te granice, te kultury, te zmiany, które widać przejeżdżając wolniej albo zatrzymując się w jakichś miasteczkach, więc często trafialiśmy na takie zupełnie inne światy, prawie niecywilizowane, ale ludzi bardzo szczęśliwych, mieszkających w jakichś malutkich bambusowych domkach.
Z Chin do jakiego punktu dotarliście, do Laosu?
Wjechaliśmy do Luang Namta i Luang Namta na północy Laosu jest bardzo znane z dżungli i z tych takich wędrówek po dżungli, kiedy wynajmuje się przewodnika, co zresztą zrobiliśmy. Nocowaliśmy jedną noc w wioseczce, czyli idzie się taką wielką dżunglą z przewodnikami dwoma. Jeden niesie różne tam jakieś ryby i do jedzenia potrzebne rzeczy. Przedzieramy się przez tę dżunglę rzeczywiście tak fizycznie, tutaj jakieś gałęzie łamiąc i tak dalej. I dociera się do wioski takiej bardzo w dżungli ukrytej, gdzie na noc nocuje się razem z lokalną rodziną. Tam kobiety przede wszystkim zajmują się oczywiście domostwem. I w niektórych plemionach, bo tam są bardziej różne plemiona, bo Laotańczycy właściwie w Laosie, 50% populacji to są Laotańczycy, a 50% mniej więcej to są różne plemiona, które tam są tak jeszcze historycznie porozrzucane po kraju. No i w takiej wioseczce nocuje się oczywiście na podłodze, razem z rodziną się je na podłodze, pyszne różne dania ryżowe. Oni niewiele jedzą mięsa, ale bardzo sobie to nadrabiają różnymi pysznymi przyprawami, orzechami i tak dalej i ryżem. No i później powrót, więc taka dżungla w nocy, w podwieczór, to już jest bardzo niebezpieczne, tak czuję się, wzrasta napięcie, zmysły się budzą, bo tutaj każdy dźwięk może być jakimś, nie wiem, zwierzęciem, wężem, wielkie pająki wszędzie tam są też, więc jest to inny
dreszczyk
świat,
emocji.
Dreszczyk emocji taki nocny.
Adrenalina.
To była właśnie Luang Namta. Tam też mieliśmy fajne miejsce, znaleźliśmy jeżdżąc rowerami, bo wypożyczyliśmy sobie rowery. Takie pola ryżowe wielkie i obok był taki las tropikalno-palmiasty trochę, w który sobie wleźliśmy z ciekawości i znaleźliśmy taki cmentarz lokalny, bardzo dziwny. Oni mają zupełnie inne zwyczaje. Chowają ludzi nie w ziemię, tylko budują takie jakby malutkie, podniesione trumny, zakryte daszkami. Takie domki malutkie, wielkości troszeczkę większej niż trumny, taka przykryta trumna domkiem właściwie. I tam były jakieś oczywiście napisy w laotańskim języku, jakieś kolorowe flagi, ozdobione to było raczej nie kwiatami, tylko takimi stworzonymi przez człowieka ładnymi ozdobami, trochę ludowymi czasami, nawet podobnymi, bo były czerwono-białe, więc wyglądało troszeczkę po polsku.
Ten kierunek azjatycki w twoim przypadku to pojawił się nie po raz pierwszy, ale czy pamiętasz takie pierwsze wrażenie, jak przekraczacie już tą granicę, wysiadasz z tego busiku w Laosie i...
Wrażenie zrobiła wielka różnica, ponieważ w Chinach jest zupełnie inaczej, a Laos stał się zupełnie antidotum na Chiny. Chiny są też piękne i bardzo polecam i są przepiękne miejsca, ale w Laosie to było wyjście tak jakby z wielkiego, intensywnego miasta do takiego zupełnie relaksu, aż powietrze w płucach tak się rozpierało, bo jest rzeczywiście czysto i pięknie w Laosie. Pierwsze nasze wrażenie to było właśnie ta dżungla i ten las taki intensywny, ciągle jakieś dźwięki z niego wychodzą, jakieś tutaj ptaki ćwierkające, jakieś tam małpy biegające i tak dalej.
Odgłosy natury.
No i piękne wodospady. W ogóle teraz jestem wielkim fanem różnych wodospadów, które były nie na północy bardziej, na północy było kilka, ale na południu jest taki cały region piękny, nazywa się Bo Laven Plateau, czyli płaskowyż. Tam wodospadów było na każdym kroku. I każdy z nich jest inny. Wodospady są właściwie jak ludzie, mają swoje własne charaktery, własny czas, kiedy są bardziej mocniejsze, intensywne. Niektóre mają własne tęcze, które tam permanentnie się pojawiają. W niektórych można się kąpać, w niektórych można wręcz podróżować, bo są takie stopnie, więc przechodzi się, żeby ten cały wodospad zobaczyć. No i większość z nich ma dla siebie.
Z dżungli gdzie trafiliście?
Przemieszczaliśmy się z północy na południe, czyli jakby największym następnym miejscem był Luang Prabang, francuska kolonia. Dosyć turystyczne, ale warte zobaczenia. Architektura jest bardzo ciekawa, francuska, taka niska, niska zabudowa. Mają taką jedną fajną główną uliczkę, na której właśnie mają i wiele restauracji, ale też wiele pofrancuskich, bo to kiedyś były kolonie właśnie, piekarni, więc można znaleźć sobie pyszne roreliki, bagietki różne, które oni takie bagietki przekształcili na bardziej laotańskie, czyli dodają do nich jakieś curry, jajko, kurczak, są bardziej pikantne, a można różne kombinacje tam sobie zamawiać. Bardzo pyszna sprawa. No i w tym właśnie Luang Prabang jest też taki nocny rynek, gdzie są różne fajne ryby i świeże produkty, które od razu tam obok są te restauracje, więc sobie można wybrać nawet, co się chce zjeść i oni to wszystko usmażą, ugotują i tak dalej. Jest też fajny rynek nocny z różnymi drobiazgami, ale jest to też fajne, ładnie w nocy udekorowane. Jest to też miejsce buddyjskie. Laos to 65% ludzi wyznających buddyzm i w dalszej części podróży, przejeżdżając tego Luang Prabang w kierunku Van Vieng, wzięliśmy łódź, taką slow boat, czyli łódź wodną, powolny środek transportu, którym się podróżuje. Podróżowaliśmy 2 dni z jednym noclegiem. Łódź była bardzo zapełniona ludnością, ale jest to bardzo miłe, spokojne, relaksujące. Przepływa się tą piękną rzeką, Mekongiem. Cała natura do nas się uśmiecha. I nocowaliśmy w takim małym miasteczku w drodze właśnie do tego większego Van Vieng. I tam zaczęliśmy to tak zwiedzać. Była tam jedna świątynia na takim wzgórzu, więc pomyśleliśmy, że pójdziemy sobie na zachód słońca, zobaczyć, jak to wszystko będzie ładnie wyglądać, z widokiem na rzekę. Usiedliśmy w małej takiej jakby pagodzie i nagle podszedł do nas mnich tamtejszy, który się okazał bardzo młodym, 17-letnim jeszcze uczniem. Oni mają tam różne poziomy tajemniczenia. I spędziliśmy z nim dobre 3 ponad godziny rozmawiając o tej filozofii, bo oni uważają tego za religię. Buddyzm jest według nich bardziej filozofią. O życiu. On też się cieszył, bo bardzo chciał angielski ćwiczyć, więc chętnie z nami siedział i rozmawiał. Dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawych rzeczy, jak jego życie codzienne przebiega w takim zakonie. No i nie jest to takie łatwe, jakby się wydawało, bo oni rzeczywiście wstają przed 5 rano, kiedy muszą wyjść i zebrać takie pożywienie, darowizny dawane przez lokalne rodziny. I oni z tego żyją, czyli jedzą to później w ciągu dnia. Przeważnie dostają takie paczuszki z ryżem, zawinięte w jakieś tam liście bananowca i mogą jeść tylko 2 razy dziennie, czyli jedzą rano to śniadanie i później mogą zjeść jeszcze 1 posiłek lunch, ale już po godzinie 1, 2 w ogóle nie mogą nic jeść. Też jest to fajne, że nie trzeba zostać mnichem, można zapisać się do takiej szkoły i właśnie wiele tych rodzin to robi, bo nie stać ich na wykształcenie, na edukację, bo jednak tam szkoły są płatne, nie tak jak w Polsce. Taka buddystyczna placówka oferuje im wykształcenie za darmo i oni później podejmują decyzję, czy dalej zostają tymi mnichami po jakimś tam upływie czasu, czy wracają normalnie do społeczeństwa i życia, więc i są to na dosyć wysokim poziomie, bo to była malutka właściwie miasteczko. Był mnich, którym bardzo dobrze mówił po angielsku. Oni tam co pewien czas mają turystów, którzy zostają i w ogóle tam można zostać i można nauczyć się medytacji. Też nas serdecznie zapraszał, żebyśmy tam z nim zostali i przychodzili na jakieś medytacje. Też opowiadał o tym, że jest to bardzo ciężkie, bo takie siedzenie przy medytacji od godziny, załóżmy 5 rano do 5 wieczorem, bez rozmawiania, bez mówienia, więc żeby nauczyć się takiej cierpliwości i wyzwolić te wszystkie myśli i opróżnić głowę, jest to na pewno bardzo trudne. Nie podjęliśmy się tego tym razem. Ale nie wykluczamy na przyszłość. I ci buddyjscy mnisi mają takie 7 głównych zasad, których muszą przestrzegać. Nie pamiętam dokładnie wszystkich, ale kilka jest takich, że nie mogą śpiewać, nie mogą tańczyć, więc takie fajne rzeczy, które my mamy w naszym życiu, oni muszą tego unikać. Na wyższych poziomach, jak już się zostaje takim prawdziwym mnichem, to jest aż 27 zasad i wtedy nawet nastąpienie na mrówkę powoduje krzywdę i za to później trzeba odpukotować, więc oni jak chodzą, to rzeczywiście na boso zawsze i rozglądają się, żeby przypadkiem nie nastąpić
żadnego istnienia
nie skrzywdzić przypadkiem.
A czy mają jakieś charakterystyczne stroje?
Tak, mają takie piękne, pomarańczowe, barwione intensywnie stroje. Ci młodsi mają właśnie troszeczkę jaśniejsze pomarańczowe, a bardziej zaawansowani mają bardziej czerwone. Mają kilka takich koralików, których używają, to oni nazywają, to nie są właściwie modlitwy, to są bardziej takie medytacyjne słowa i różne zdania, które oni wypowiadają.
Mantry.
I oczywiście mają włosy zawsze obcięte na krótko, bardzo przystrzyżone. No i są szczupli, to chyba z powodu tych tylko 2 posiłków dziennie.
I to takich dość skromnych.
I właśnie skromnych. Plus oni rzeczywiście fizycznie dosyć dużo też pracują, bo przecież zawsze pomagają w tych świątyniach, tam jeszcze pomagają jakimś innym rodzinom często. Jest to taka bardzo pokorna filozofia, która wymaga akceptacji i też uczy akceptacji innych religii, innych wyznań i innych ludzi i innych zachowań. Pytałam, jak na przykład podchodzą do śmierci, jak są dłuższe i cięższe choroby, jak z tym człowiek może sobie radzić, bo to wszystko emocjonalnie oddziałuje na resztę całej rodziny, więc on stwierdził, że jest to po prostu akceptacja, że trzeba wyzwolić te negatywne emocje, bo one nie pomagają
w niczym,
nie zmieniają rzeczywistości i po prostu trzeba dalej do przodu iść.
I są tacy rzeczywiście skupieni na tym, co teraz, na takim byciu w chwili, która trwa?
Tak, są bardziej skupieni na tym i tego też się nauczyliśmy w tych naszych podróżach, że nie trzeba martwić się tym, co będzie za tydzień czy 2 tygodnie finansowymi tymi jakimiś sprawami, bo naprawdę jednak na świecie jest wielu fajnych, dobrych ludzi i jest wiele rozwiązań, które przychodzą, jeśli jesteśmy w potrzebie. I tego mi już tutaj też brakuje, bo jednak powrót do miasta, intensywności i samochodów i jakichś takich czasowych ograniczeń.
Jacy są mieszkańcy Laosu?
Są bardzo przyjaźni, dosyć skromni, nie mówią dobrze po angielsku. W niektórych miejscach, no tych turystycznych to tak, ale raczej nie. Ale starają się zawsze pomóc. I to jest fajne, że produkty są w takich samych cenach, w malutkiej wioseczce, czy zupełnie w jakimś w takim sklepiku lokalnym, gdzie nawet nie ma wioski, w tej samej cenie są jak w sklepie w jakimś większym mieście. Czyli oni na szczęście nie nauczyli się, tak jak Wietnamczycy, wykorzystywać turystów i zmieniać ceny w zależności od wyglądu, bo czasami mieliśmy tak w Wietnamie, że widać było, że popatrzyli, w co jesteśmy ubrani i od tego zależała cena naszego, nie wiem, obiadu na przykład. Byliśmy gdzieś, trafiliśmy na takie jezioro, które się nazywało Nam Num Lake, Nam Num, które jest bardziej troszeczkę oddalone i nie ma tam w ogóle turystów, więc trafiliśmy na malutką restauracyjkę, weszliśmy tam, piękny pomost był, siedzimy sobie nad tym jeziorkiem, zamówiliśmy piwo. Piwo w Laosie jest przepyszne, nazywa się Beer Lao. Po chwili pojawiła się właścicielka restauracji, która była w bardzo dobrym humorze, dosiadła się do nas, zaprosiła swoje, powiedziała w ogóle tam kucharce, no to jak już ugotowałaś, to tutaj siadaj z nami. Przyniosła szklanki z lodem, bo oni piją piwo na lodzie, zaczęła nam dolewać i tam jest taka zasada, że jak taka szefowa czy ktoś, kto jest właścicielem biznesu pije, no to wszyscy muszą, tak samo
taka z szacunku,
jest, z szacunku bardziej.
Do gospodarza.
I pani była w bardzo dobrym humorze i też była taka zasada, że na szklance ona palcem pokazywała, dokąd trzeba wypić i wtedy była trzeba było łyczkiem dopić do tego momentu, w którym ona pokazała to na szklance, więc taka śmieszna zabawa jakby lokalna. No a że byliśmy wtedy piechotą, doszliśmy z innej miejscowości tam nad to jezioro, więc niestety nie zostaliśmy na dłuższe imprezowanie z nimi, tylko zaczęliśmy wracać. Zaczęło się ściemniać, więc też taka, znowu ta dżungla staje się troszeczkę bardziej przerażająca niż w ciągu dnia, ale na szczęście przejeżdżał ktoś z traktorem i jechaliśmy z powrotem już traktorkiem, wróciliśmy sobie, więc też nie martwiliśmy się, no bo mimo wszystko jest ciepło, więc w najgorszym razie po prostu w nocy sobie spacerkiem wrócimy i najwyżej zmokniemy, jeśli miałoby padać.
Wróćmy do twojego szlaku. Ostatnie miejsce to?
Łodzią to płynęli w stronę Van Vieng i to jest miejscowość, która kiedyś była, miała bardzo złą opinię, była bardzo taka turystyczna, ale w złym stylu taka Ibiza Laosu, gdzie wszyscy przyjeżdżali w jednym celu, żeby poimprezować, ale zmieniło się to bardzo i jest tam piękna rzeka i piękne dojścia do rzeki z fajnymi górami, które tak fajnie kontrastują widokowo z tą rzeką, takimi w dziwnych kształtach i są tam bardzo piękne jaskinie, które zwiedzaliśmy. I można wypożyczyć sobie takie wielkie gumowe koła, którym spływa się, czyli tą rzeką można tam podjechać troszeczkę w górę sobie motocyklem, wsiąść w takie koło i spłynąć cały dzień właściwie, można sobie spływać tym. Więc tam, jak się już spływa, to tam też oni mają jeszcze takie bary rozstawione na rzece, więc sobie podpływa takim kółkiem się, można sobie kupić małe piwo, czy jakiś tam koktajl owocowy, albo kokosa, czy coś, i płynąć dalej rzeką, dopływając z powrotem do Van Vieng. Jak dziecko się człowiek czuje, przepływając. Van Vieng, tak jak mówię, turyści znowu zaczęli do tego wracać.
To z Ibizy dokąd?
Przenieśliśmy się właśnie w tym, do tego jeziorka, Nam Num Lake, a potem była najfajniejsza część naszego pobytu, to był region Pakse. To jest na południu i to jest region, który jest najbardziej taki według mnie spokojny, piękny do przejeżdżania na motocyklach, więc tam wypożyczyliśmy motocykle, w tym właśnie mieście Pakse i przez 7 dni jeździliśmy takimi małymi, różnymi dróżkami. Czasami musieliśmy schodzić z motocykla i go pchać pod górkę i tak dalej. I tam było najwięcej wodospadów, tam było takie zupełnie odcięcie się od świata i od rzeczywistości. Dosyć wielu Francuzów tam spotkaliśmy, chociaż nie było ogólnie turystów, ale jeśli już to był turysta, to był to Francuz, więc wymyśliliśmy też, że powinniśmy mieć koszulki I'm not French, czyli nie jestem Francuzem, bo każdy myślał, że jesteśmy Francuzami, bo tam tylko Francuzi się pojawiali. No i tam były te piękne noce nad wodospadami z gwiazdami świecącymi, kąpiele też zupełnie, można się było
w rajskich miejscach,
tak, ubrań i tam sobie pływać. Było czyściutko, rybki są w takich wodospadach często też. W ogóle te wodospady są bardzo ciepłe, nie są zimne. No jest tu różnica, bo byliśmy też w krajach, gdzie wodospady są zimne, więc może człowiek wskoczyć i przez chwilkę tam jest, ale jak już jest tak się porządnie, fajnie, tutaj gwiazdy wieczorem świecą, to jest inne odczucie zupełnie magiczne. No i tam właśnie w Pakse jeszcze widzieliśmy też, byliśmy w miejscach, gdzie były słonie. W ogóle Laos był, kiedyś nazwa Laosu podobno wywodzi się od nazwy miliona kraju, miliona słoni. Byliśmy w miejscu, gdzie można było tam nocować też i pan zajmował się takimi słoniami, które już nie pracują. Oni już dbają o to. Nie jest tak, jak kiedyś było, że te słonie były jakoś tam wykorzystywane do celów turystycznych i tak dalej. Nie, te tam po prostu sobie mieszkały na tym terenie. Wieczorami wychodziły kąpać się w wodospadzie, więc było fajnie widać takie słonie szczęśliwe, oblewające się i bawiące w tej wodzie z własnymi dziećmi, z małymi słoniątkami. Więc. Oni też uwielbiają świnki. Jedzą dosyć dużo wieprzowiny i te świnki tam sobie chodzą wszędzie. To są nasze szczęśliwe trzy świnki na świecie według mnie, bo one sobie luzem chodzą, ale każdy wie, są takie całkiem przypasione, szczęśliwe świnki. No w pewnym momencie prawdopodobnie kończą żywot, ale gdzie nie byliśmy, to każdy miał świnkę. Każda właściwie rodzinka, tak jak u nas się posiada samochód czy krowę kiedyś, to u nich ta świnka jest najważniejszym elementem.
Jak smakuje Laos?
Są to smaki pikantne, takie troszkę podobne do indyjskiej kuchni też, bo mają takie w stylu curry trochę sosy. Raczej na bazie wegetariańsko-warzywnej. No i wieprzowinę lubią, więc pojawia się. Jest takie danie, nazywa się larb. To jest mielona wieprzowina lub wołowina, mięsko mielone, podawane ze świeżutkimi ziołami różnymi, też z miętą i ze świeżą lemonką i z chili. I to jest przepyszne, to jest bardzo pyszne, bo to mięso oni jakoś tak fajnie smażą. Naprawdę soczyste, pyszne, pikantne. I najważniejsza część to są te świeże warzywa, zioła. Jakieś takie gałązki czy listki zrywane po prostu w lesie, w tej dżungli gdzieś tam obok.
Tylko trzeba wiedzieć, co zerwać.
Dokładnie, ale były bardzo pyszne. Niektóre czasami można było powiedzieć, że to troszeczkę miętowo bardziej smakuje, czy to jest troszeczkę bardziej jak jakaś bazylia. Ale nie było takich samych w ogóle. Był też taki dziwna fasolka ogórek. W smaku troszkę przypominała ogórek, ale wyglądała jak taka wydłużona fasolka w przekroju gwiazdy. To dodawali do tego dania larb. Bardzo smaczne. No i te wszystkie różne chili, które tam rzeczywiście mają, są intensywne i mają wiele różnych gatunków. Polecam danie larb. No i mają takie podobne do jakichś malezyjskich czy indonezyjskich w stylu jakieś nasi goreng, podobne dania. Oni to inaczej nazywają. Jest to ryż, który ma jakiś tam sos, troszkę ziół i jajko smażone na tym na przykład, więc to się tak później rozciapuje jak ten ryż i to się zjada. Innych rzeczy, które mi tam bardzo smakowały, to banany. Więc banany były naszym takim produktem przetrwania i oni jedzą je w różnych formach. Moja ulubiona to takie suszone banany w różnych smakach, więc oni czasami jest to po prostu banan jakiś słodki, który jest tak zostawiony. Czasami dodają troszeczkę cukru, robi się taki wysmażony, słodki, przybiera bardziej intensywny pomarańczowy kolor. Lub solo, lub jakieś pikantne z chili. To takie jak chipsy, tylko że oni używają bananów i te banany są nie takie jak tutaj my mamy, tylko są dużo mniejsze i rzeczywiście tych rodzajów jest mnóstwo, tak jak u nas z ziemniakami. Tam każdy ma swoją nazwę, inaczej smakują troszeczkę, ale wszystkie są pyszne i używane są codziennie. Codziennie się je coś z bananem.
No i nie są zrywane zielone i nie są zielone, nie, absolutnie. Kilkuset kilometrów nie. Statkiem.
Tak, to jest inny smak banana niż my tutaj znamy, to prawda. Zupełnie inny.
Co piją?
Piją dużo herbaty i kawy też. Mają region bardziej kawowy i tam właściwie cała kawa z Laosu, tam jest produkowana. Byliśmy nawet na plantacji i na tej plantacji kawy mieli takie fajne orzeszki, które się nazywają Sacha Ichi Nuts, czyli orzeszki Sacha Ichi, których w ogóle nigdzie nie widziałam. One podobno oryginalnie pochodzą jakoś z Amazonii, ale tam udało nam się ich spróbować. Wyglądają troszeczkę jak taka dziwna gwiazda, którą się otwiera i w środku jest ten orzeszek, który smakuje trochę jak orzech, a trochę jak jakiś taki wysuszony groszek. Troszkę ma to inny smak.
A kawę piją tak tradycyjnie jak my w Europie, czy zupełnie inaczej przygotowują?
Kawę piją podobnie do nas, taką zmieloną i intensywną, ale nie jest to u nich aż tak popularne jak obok Wietnamie, bo teraz Wietnam na całym świecie jest największym producentem i tam w Wietnamie to my się tej kawy opiliśmy po uszy i była rzeczywiście pyszna. W Laosie było tego trochę mniej. Była po prostu robiona, mocna, zaparzana kawa, często podawana tak jak w Wietnamie, ze słodkim mleczkiem, takim skondensowanym, jak tu w Polsce mieliśmy niebieskie puszki mleka kondensowanego, to tam są takie podobne puszeczki, oni sobie to wlewają i taką kawę się pije. Bardzo pyszną zresztą. Herbata była taka, oni mają jakąś inną trochę herbatę niż od naszej. I jakoś piłam tę herbatę i ona nie miała aż takiego intensywnego smaku, więc jakby w porównaniu do herbat chińskich była dużo łagodniejsza i może taka bardziej ziołowa raczej niż ciemna herbata. Taka troszkę między zieloną herbatą, a może to jest też spowodowane tak, jak się przetwarza tę herbatę, bo wiadomo, że żeby uzyskać czarną herbatę, to są różne stopnie i najpierw ta herbata jest zieloną herbatą, więc oni po prostu muszą mieć inny system przetwarzania tego, zanim dotrze na na stół. No i jeszcze były te wszystkie bagietki, o których już mówiłam, bo to po francuskich koloniach, więc oni pieczywo lubią, pozostałe zwyczaje. I takie świeże różne spring rolls, czy takie zawijane w takie ryżowe jakieś placuszki różne. Często przeważnie zioła i warzywne raczej. To były takie dania. No i jeszcze jest taka lao noodle soup, czyli zupa makaronowa, która jest podobna też do wietnamskiej pho bo. Na bazie takiego rosołu pikantnego, w którą się wrzuca świeże, takie ryżowe makarony i na to się wrzuca dużo znowu różnych ziół. Wybiera się też mięsko, które jeszcze jest prawie niepodgotowane i ono w tej zupie się dogotowuje już na własnym talerzu. Dolewa się do tego różne sosy. To można by powiedzieć, że to pożyczyli właśnie od Wietnamczyków. W ogóle jest mimo wszystko dużo podobieństw do Wietnamu, bo oni mieli wielu Wietnamczyków, którzy tam mieszkali i dalej tam mieszkają. W czasach tych właśnie francuskiego protektoratu oni chcieli w ogóle przenieść większość Wietnamczyków do Laosu. Laos ma bardzo ciekawą historię, można o tym poczytać. Jest to kraj, tak jak Polska, który miał jakby właściwie rozbiory własne, więc jakby wiele różnych wpływów i kraj zmieniał się bardzo. Był też nawet moment, kiedy te wszystkie plemiona poprzenosiły się i właściwie Laos prawie, że nie istniał jako kraj, jako taka jednostka kulturowa. To było czuć troszeczkę też, także oni mają tożsamość, ale nie jest to tak silnie zbudowana tożsamość, jak na przykład w Chinach, czy na przykład tożsamość Polaków, kiedy my uważamy się za bardzo za jeden kraj. U nich jest bardziej taki związek wielu plemion, które mieszkają w jednym pewnym terenie.
Słodycze jakieś mają?
Chyba z powodu tego, że jest to dosyć biedny kraj. Nie mają rozwiniętej kuchni bardzo ze słodyczami. Takich tradycyjnych dań nie zauważyłam. Myślę też, że to oni z powodu tego, jak myślałam, że ten kraj tak przechodził wiele historycznych zmian, to jedyne danie, które można powiedzieć, że to jest ich danie, to jest ten larb właśnie. Te wszystkie inne dania to są takie pożyczone z innych krajów.
Czy tam też jest taka kultura tego jedzenia na ulicy?
Bardzo. I to jest cudowne. To jest takie przedziwne, że oczywiście żaden sanepid tam nie istnieje. Jeżdżąc na motocyklu, przejeżdża się przez miasteczko czy wioseczkę i siedzą panie przy drodze i one mają stałych klientów. Tam w ogóle wszyscy przemieszczają się motocyklami, więc to jest też normalne. Zatrzymuje się człowiek, wysiada. Pani świeżo tutaj makaron, który właśnie przygotowała, wrzuca do gorącej wody i robi świeże danie, które miesza przed klientem i jest to rzeczywiście nawet świeższe niż w naszych restauracjach, gdzie trzeba czekać 20 minut, a to w ciągu 2 minutek się dostaje przy zatrzymaniu. W Laosie ani razu nie chorowaliśmy, że nie mieliśmy żadnych problemów żołądkowych, więc najwyraźniej one jakoś jednak trzymają tę higienę w pewien sposób. No i starają się, widać, że ogólnie jest to czyste są stanowiska. No i pyszne. Widać też, że jak jest jakaś kolejka, to tam oczywiście pani pewnie lepiej gotuje.
Więc lepiej podążać tak, intuicyjnie tak, za tak, gdzie lokalsami.
Zdecydowanie tak. A jeszcze przypomniał mi się o fajnym miejscu i a propos jedzenia też. Część, która się nazywa 4000 wysp. I tam było bardzo spokojnie. Tam było miejsce, gdzie oni serwowali ciasteczka z haszem na przykład. To takie trochę nielegalne, ale było to dostępne.
Byliście w stolicy?
Byliśmy w Vientiane przez chwileczkę. Nie jest to ciekawe miasto. Nie jest dobrze zaprojektowane. Jest po prostu taką stolicą, którą oni mieli stworzoną z powodów historycznych. Myślę, że tam można pojechać na jakieś 1 czy 2 dni, czy przesiadając się do innego miasta, ale nie polecam tego jako jakiegoś tam większego postoju. Zdecydowanie Luang Prabang, czy Luang Namta na te dżungle, czy Van Vieng, to zdecydowanie dużo lepiej. No i to miasto Pakse też samo z siebie było całkiem fajne, z różnymi targami, no i z tymi wyjazdami motocyklowymi, ponadtygodniowymi. Więc też jest fajnie, bo w niektórych miejscach można zostawić plecaki, można się umówić z kimś, zostawić plecak taki większy, przepakować się na kilka dni, wziąć motocykl i sobie jeździć tak już zupełnie bez tych bagaży.
Bez obciążeń,
bardzo wygodnie, tak. Piękne miejsca i piękne jaskinie. Też jest dużo małych takich plemion, gdzie kobiety tkają te wszystkie tkaniny, więc też można się zatrzymać, porozmawiać, może coś kupić. One nie nachalnie to sprzedają. Tak jak w Wietnamie wiele jest ludzi bardzo nachalnych i w Chinach też. A w Laosie tego nie ma. I to było najcudowniejsze, że oni z jakiegoś powodu fajnego nie przejęli takiego komercjalnego podejścia do turystów ani do innych ludzi, tylko rzeczywiście takie podejście jak do swojego właściwie, więc było to bardzo miłe i w żadnym miejscu nie czuliśmy się jakoś oszukani, czy nie czuliśmy się tak, że tutaj jesteśmy turystami, więc oni chcą to wykorzystać w jakiś sposób.
Kiedy tak podróżowaliście po Laosie, to czy jakieś zwyczaje, zachowania dziwiły? Czy już na tyle macie tę kulturę wschodu oswojoną,
już mamy, że coraz trudniej? Ciężko mi o tym mówić. Na pewno tego jest wiele. Były też miejsca, gdzie kobiety, to było fajne widzieć, że kobiety były takie bardziej zawiadywały rodzinami niż mężczyźni.
Bardziej aktywne.
To były takie miejsca. Oni bardzo lubią te swoje plemiona i tradycje i w to wierzą. I wtedy, jeśli należą do jakiegoś plemienia, to ubierają się zgodnie w takie fajne, długie jakieś spódnice, które same tkają. Też miałam jakieś rozmowy, chciałam gdzieś kupić jakiś może kawałek materiału tani. Mówi, nie, przecież ten wzór nie jest taki dobry, a akurat mi ten wzór się podobał, ale on u nich to ma znaczenie, więc jakby tenże wzór fajnie wygląda dla nas tutaj w świecie zachodnim, to u nich może to w ogóle znaczyć, że to zupełnie jest nieciekawe, to z jakiegoś nieważnego plemienia i nieciekawej rodziny, więc to były takie śmieszne kontrasty i rozmowy. Najfajniejsza część tego wyjazdu to było takie zderzenie takiej wielkiej cywilizacji jak Chiny i przeniesienie się do Laosu, który jest bardzo zrelaksowanym, spokojnym miejscem, gdzie ludzie chętnie sobie pomagają i nie widzieliśmy konfliktów. Widać ludzi biednych oczywiście i mieliśmy do czynienia, gdzie widać, że dzieci rzeczywiście nie mają się w co ubrać i tak dalej, ale nie były to dzieci, które zaraz miałyby żebrać i prosić o coś, tak jak dzieje się to w Indiach na przykład. Jest to bardziej taka kultura, która ma taką swoją godność, zachowują zawsze i to jest fajne. I z szacunkiem podchodzili do nas i no i my do nich oczywiście z wielkim szacunkiem też.
Kiedy po powrocie już do kraju myślisz, czy wracasz myślami na przykład do Laosu, to za czym tęsknisz najmocniej?
W Laosie mam, nie wiem dlaczego mam takie dwa miejsca. To jedno to są takie były dziwne pola kukurydzy, ale ta kukurydza była rozłożona na dachach we wioskach, tak do suszenia, więc to wyglądało tak surrealistycznie, jakby z jakiegoś obrazu, że całe dachy pokryte żółtą kukurydzą pięknie. To jest i moje jedno wspomnienie. No a drugie to mimo wszystko siedzenie w takim pięknym wodospadzie wieczorem, kiedy gwiazdy już wychodzą. Jest cisza, tylko słychać jakieś ptaszki i takie magiczne uspokojenie. To było najfajniejsze.
Co byś chciała przeszczepić z tej filozofii tamtego kraju, tutaj może na nasze życie?
Troszeczkę, żeby zwolnić i żeby się zastanowić, co nam naprawdę sprawia szczęście, co nam daje radość w takich codziennych rzeczach, bo oczywiście, że fajnie jest gdzieś wyjechać, że coś fajnie sobie tam kupić czasami, czy pójść na coś, ale najważniejsze są takie małe momenty codzienności, czy to jedzenie nam smakuje, czy się dobrze obudziłam i czy mogę się przytulić do osoby, którą kocham, więc takie małe motywy. I tego nam brakuje, bo my żyjemy teraz w internecie, w Instagramie, w Facebooku, sprawdzając, szukając gonitwie
terminów, kalendarzy.
Tak, tak. Z moimi znajomymi nawet tu przyjeżdżam i czasami ciężko się z nimi umówić. Po prostu nikt nie ma nigdy czasu. A tak naprawdę czas można znaleźć. Tylko trzeba przejść jakiś taki stopień. Może właśnie trzeba wyjechać na trochę.
Zwłaszcza do takiego kraju jak Laos, co bardzo serdecznie polecamy.
Bardzo, bardzo Laos polecam. Rzeczywiście jest to inny świat, spokojny, a jeśli chcecie się Państwo wyciszyć, pobyć z naturą, spróbować ciekawych dań, popływać w fajnych wodospadach, polecam.
Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Ewa Ullman, podróżniczka, architektka wnętrz, projektantka biżuterii.
Dziękuję bardzo.
Czy w Laosie znalazłaś jakieś inspiracje do swoich projektów?
Tak, wiele z natury i nawet na moim Instagramie to widać, tak. Mam swoje inspiracje, więc coś może z tego się później zrobić fajnego. Dokładnie.